Dobrze. A więc rozważamy życie Jezusa Chrystusa. Staramy się robić to chronologicznie. No nie jest to proste wcale, bo też chociażby dzisiejszy fragment, on jest takim fragmentem, o który toczy się dyskusja. Kiedy to miały, te wydarzenia miały miejsce? Czy miały raz, czy miały dwa razy? Jest taki problem, ale nie będziemy się jakoś za bardzo w to wgłębiać. Ważne, że miały i co to nam mówi o Jezusie Chrystusie. A ten tytuł dzisiejszego rozważania zatytułowałem Życie Jezusa Chrystusa, wypędzenie przekupnią ze świątyni. Świątynia jest pańska, tak? Zbór jest pański. My jesteśmy pańscy. Należymy do Niego. On ma decydujące zdanie w kwestiach naszej przyszłości, naszej teraźniejszości. Znamy tę prawdę, ale jak życie uczy, nie zawsze w pełni się z nią zgadzamy. Czasami dochodzimy do tej prawdy ponownie, po latach, po doświadczeniu odkrywając, że jednak tak nie było, na przykład, że nasze życie było w naszym ręku. Staraliśmy się Boga trzymać w ręku, tak? Dzisiaj mówimy, świątynia jest pańska i chcemy właśnie rozważać wspólnie tę historię przeczytaną przed modlitwą, a więc pierwszy fragment, spójrzmy do naszych Biblii. Naprawdę zachęcam nas, mimo że cytaty są na ekranie, byśmy śledzili w Słowie Bożym. Szybko można stracić ten nawyk, dobry nawyk śledzenia treści w Piśmie Świętym. W niedzielę powiemy o pobożnych Żydach z Berei. Oni codziennie sprawdzali, czy tak się rzeczy mają w Słowie Bożym. Więc mamy na ekranie, ale śledźmy też w naszych Bibliach. To, co jest na ekranie, jest tak naprawdę pomocne nam, gdybyśmy nie dosłyszeli, gdzie jest zapisane, abyśmy mogli otworzyć nasze Biblię po prostu i spojrzeć tam do nich. A więc zanim to przeczytamy właśnie, chcę przypomnieć kontekst. Jezus po swoim chrzcie ma 40-dniowy post. Potem jeszcze to spotkanie z Janem. Tam się mijają, widzimy. Jan zostaje w miejscu, gdzie udziela chrztu na pustyni judzkiej, a Jezus zamierza udać się do Galilei, ponieważ tam rozpocznie swoją działalność. Ona w głównej mierze tam będzie się toczyła i tam po drodze zyskuje pierwszych uczniów. Czy to są już ci uczniowie już za nim chodzą tak wiernie każdego dnia, czy będą chodzili dopiero za jakiś czas, to już jest inna sprawa, ale jest to Andrzej i Jan, tak? Ponieważ oni stoją przy Janie Chrzcicielu, on im mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata i oni słysząc to idą za Jezusem. Tego dnia być może jest to właśnie, zbliża się sabat, zostaje u niego w tym prowizorycznym domu, w którym mieszkał na pustyni, w jakimś takim, powiedzielibyśmy, może nawet bardziej szałasie. Poznają go, rozmawiają z nim i wychodzą już od niego z mocnym przekonaniem, że rzeczywiście to jest ten obiecany Mesjasz. I później Andrzej przyprowadza swojego brata Piotra. Sytuacja jest, zaczyna się jakby rozwijać. Później idąc do Galilei, spotykają Filipa, ten jest również z Betsajdy, tak jak Andrzej i Piotr. Czytamy, później oczywiście jest też Natanael, tak docieramy do Kany Galilejskiej, tak? Tam jest to wesele, o którym ostatnio mówiliśmy. No i później oni udają się wraz z Marią z tego wesela do Kafarnaum. Jezus działa w Galilei. Przez jakiś czas ten okres nie jest opisany tutaj, ale jest to jakiś okres kilku miesięcy i nadchodzi pierwsze święto Paschy od momentu, kiedy Jezus się ochrzcił, kiedy zaczyna swoją działalność, powiedzielibyśmy, no, taką mesjańską, tak? No właśnie, z opisu ewangelistów synoptycznych wynika, że Jezus w czasie swojej działalności tej takiej mesjańskiej, to był tylko raz na święcie Paschy w Jerozolimie, ale tak nie było. Był trzy razy co najmniej na święcie Paschy, a więc trzy Paschy miały miejsce. I Jan o tym pisze, możemy sobie zobaczyć dzisiejszy fragment, potem rozdział 6, werset 4 oraz rozdział 11, werset 55. Jan pokazuje, że trzy Paschy Jezus przychodzi do Jerozolimy, a nie tak jak ewangeliści synoptyczni piszą, że Jezus działa w Galilei, a potem idzie do Jerozolimy, tam jest Pascha i tam potem męczeńsko ginie, tak? To jest zamysł, powiedzmy, ewangelistów, którzy tak akurat budują swoją Ewangelię, ale od Jana wiemy, że Jezus był częściej. No i właśnie to pierwsze święto Paschy, kiedy Jezus jest w świątyni, przybywa do świątyni, w gronie może też innych pielgrzymów, może już ze swoimi uczniami przychodzą do Jerozolimy i Jezus od razu wchodzi gdzie? Do świątyni. To pokazuje, co było dla Niego naprawdę ważne, co było w centrum Jego uwagi. Dom Ojca. Ci, którzy tam przychodzą, jak mają się tam rzeczy, prawda? I później apostołowie, wspominając zachowanie Jezusa, oddadzą to jednym zdaniem. Żarliwość o dom Ojca pożerała Jezusa, tak? Czyli On żył tym, to po prostu zaprzątało Jego myśli. To nie było moje obojętne i dzisiaj zobaczymy, jak wiele było w tym emocji, że wiecie, to Pan Jezus nie zachował się jak taki kaznodzieja, który wszedł i żeby nikogo tam nie obrazić, powstrzymywał emocje. Tu zobaczymy po prostu Pana Jezusa pełnego emocji, prawda? Przeczytajmy ten fragment, rozdział 2, wersety od 13 do 17. Gdy zbliżała się Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i siedzących wekslarzy, skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami, wołami, wekslarzom, rozsypał pieniądze, stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, kiedy wtedy? No to było już po śmierci, po zmartwychwstaniu, gdy wspominali. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. No właśnie. Wiecie, zawsze jest tak, jak ludzie przychodzą do zboru, albo ludzie gdzieś przychodzą do jakiegoś miejsca, to jest pierwsze wrażenie, prawda? Jakie mamy pierwsze wrażenie? No i tam pierwsze wrażenie to było takie, że na pierwszym planie to był cały ten handel. Tak? No widzimy, to wynika ze słów. Zastał w świątyni kogo? Nabożnie modlących się ludzi? Zastał w świątyni, nie wiem, taką atmosferę refleksji czy zachwytu, uwielbienia Boga? Nie, po prostu pierwsza rzecz, gdy wchodziłeś do tej świątyni, to po prostu cały ten zgiełk sprzedający woły. Wyobraźmy sobie po prostu woły, owce, te gołębie w tych klatkach, prawda, gdzieś ludzie to wyciągają, wkładają. A więc taki obraz. I to absolutnie nie trafiało, a właściwie no, trafiało w Jezusa tak, że On wpadł w gniew. Wpadł, no tutaj można by powiedzieć, prawie w szał. I tak naprawdę to, co Jezus tutaj robi, to musimy wiedzieć, że to nie są po prostu zwykłe emocje. On przychodzi jako Mesjasz i On mówi, to jest ważne i ja mam prawo, by wypowiadać się w kwestiach świątyni jako Mesjasz. Mam prawo wypowiadać się, my potem teraz wiemy z tej perspektywy dłuższej, w sprawie świątyni jako Syn Boży, prawda? I ja będę decydował, co i w jaki sposób tam się dzieje. I zobaczcie, gdybyśmy to zobaczyli, on skręca bicz z powrozów i co robi? Zaczyna wypędzać tym biczem wszystkich, którzy sprzedawali oraz zwierzęta, które były z nimi. Po prostu wypędza po kolei ich wszystkich. Więc to nie była chwila, że tam Jezus wpadł i On po prostu bierze tych ludzi, batorzy ich tam, wygania z tymi zwierzętami, wypędził sprzedających wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, a jeżeli chodzi o stoły wekslarzy, powywracał je. Teraz, dlaczego taka reakcja? No my wiemy, że że ród arcykapłański zawłaszczył sobie ten teren, tak? O tym mówił Arnold Fruchtenbaum w czasie swoich wykładów. I cały ten jakby grzech i niesprawiedliwość polegała na tym, że temu towarzyszył straszny wyzysk i krzywda ludzi, którzy przychodzili, by się pomodlić i złożyć ofiarę. Między innymi każdy Żyd od 19 lat zwyż był zobowiązany zapłacić taki dwudrachmowy podatek świątynny, aby po prostu życie, wiecie, w świątyni mogło biec. Możemy się uczyć od narodu izraelskiego, wiecie, że każdy z nas powinien mieć swój wkład w to, by życie w zborze mogło biec, a więc byśmy mogli płacić rachunki, byśmy mogli, nie wiem, sprzątać, to byśmy mogli o to dbać. Żydzi się czuli w obowiązku. Od 19 lat wzwyż każdy z nich, mężczyzna, płacił taki dwudrachmowy podatek na rzecz świątyni. I co? I tylko rzecz polegała na tym, że trzeba było płacić określoną walutą. Tę walutę najlepiej wymieniano na właśnie tam, na dziedzińcu, a wtedy potrącano sobie konkretną kwotę. I tak naprawdę 50% górką pobierano od tej kwoty, która stanowiła jakby dniówka robocza razy dwa plus jeszcze jeden dzień. Czyli normalnie człowiek powinien zapłacić dwie dniówki, a przez tę wymianę wekslarzy płacił trzy. Tylko dlatego, że nie można było w żaden inny sposób tego podatku uiścić. Ale również problem był ze zwierzętami, ponieważ kiedy Żyd przychodził, aby złożyć ofiarę, to to zwierzę musiało być bez skazy. I oczywiście jestem przekonany, że ci pobożni Żydzi wybierali najpiękniejsze zwierzęta, jakie mieliby przynieść je w ofierze, ale to, czy ono miało wadę, czy nie, zatwierdzał człowiek, który tam właśnie między innymi był odpowiedzialny za tą sprzedaż tych zwierząt. I najczęściej te zwierzęta miały jakieś wady. Zarzucano im, że nie spełniają tych kryteriów. I William Berkeley pisze, że na przykład kiedy ktoś chciał złożyć w ofierze gołębia, to przebitka była 20-krotna. No to po prostu, no wyobraźcie sobie, że idziecie z potrzeby serca do świątyni i po prostu na dzień dobry was łupią i to w taki sposób, prawda, że nie będziesz w stanie złożyć ofiary, jak nie kupisz tego zwierzęcia stąd, ono miało taką przebitkę. Jeszcze tutaj ta kwestia tego podatku, cały nastrój pobożności gdzieś ulatuje. I dlatego właśnie Jezus był tym oburzony, że ludzie przychodzą, żeby się modlić, a na dzień dobry są doprowadzani do gniewu, do takiego żalu w sercu. I on po prostu chwycił za to wszystko i to wszystko porozwalał. Zabierzcie to stąd. Z domu mego ojca nie czyńcie targowiska. Prawda? Co więcej, sprawa polegała na tym, że w świątyni były trzy dziedzińce. Pierwszy, ten najbardziej zewnętrzny, to dziedziniec pogan. Później dziedziniec kobiet, na którym też były dzieci. I później tych Izraelitów, tak? A jeszcze bliżej, w samej świątyni, tam mogli przybywać, poruszać się kapłani. Więc była jakby taka hierarchia. My, gdybyśmy chcieli za czasów świątyni przyjść i pomodlić się, moglibyśmy dotrzeć tylko do dziedzińca pogan i tam wznosić swoje modlitwy. A właśnie cały ten rynek, cały ten jarmark, cały ten był właśnie w tym miejscu. Prawda? A więc dodatkowo o ten wątek poruszymy może przy okazji kolejnego razu, gdy będziemy mówili o wjeździe Jezusa do świątyni, do Jerozolimy, że Jezus też walczy o miejsce dla wszystkich, wszystkie narody. Ale te wszystkie narody inne niż Izrael były zepchnięte zupełnie, bo tutaj uczyniono rynek, tak? W każdym razie cała ta atmosfera modlitwy prysnęła. Był hałas, zamieszanie, a nie było atmosfery uwielbienia i modlitwy. A więc w centrum takiej troski, pasji Jezusa był dom Ojca. I jestem przekonany, że tak też jest dzisiaj. Że w centrum Jego pasji jest zbór. Jest czas naszych zgromadzeń. I widzimy na przykład u apostoła Pawła, kiedy on pisze na temat tego, jak te zgromadzenia się odbywają, że na przykład może tam panować niewłaściwa atmosfera, szczególnie jeżeli chodzi o relacje między ludźmi, tak? Bogu jest to bardzo ważne i dla naszego Pana jest to niezwykle ważne. I pytanie jest, czy nasz zbór jest miejscem, gdzie wszyscy na czele z tymi najmłodszymi w wierze znajdują atmosferę modlitwy, uwielbienia Boga, zachwytu Bogiem. Czy jest to miejsce, gdzie jesteśmy tacy uwolnieni, jakby uwalniamy innych do tego, by stali i się rozkoszowali Bogiem. Czy może w jakiś sposób ludzie czują się jednak ograniczeni? Powinniśmy o tym pomyśleć, bo dom Ojca to jest dom modlitwy dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi, którzy powinni ciągnąć w to miejsce ze względu na tęsknotę za Bogiem, za społecznością też ludu Bożego. I czytamy dalej, wersety od 18 do 22. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zburzcie tę świątynię, ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni ją chcesz odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego, gdy więc został wzbudzony z martwych. Przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Świątynia była piękna. Nie była jeszcze skończona, ale kiedy Tytus najeżdża Jerozolimę w roku 70 i w blasku zachodzącego słońca patrzy na to po prostu, na ten taki mieniący się w czerwieni złoty dach świątyni, tak? Piękna, okazała, naprawdę wyjątkowa budowla. Skończono ją tam gdzieś 10 lat, a może nawet nie przed tym, jak została zburzona. Różnie się ludzie wypowiadają, była okazała, niezwykła. Prawda? Budowano ją wiele lat. No właśnie. A więc była chlubą. Chlubą Żydów. To miejsce oddawania Bogu czci. I zobaczcie, kiedy Jezus wchodzi i rozwala to wszystko, te stoły, ten cały przemysł, handel, wygania, oni zadają mu jakieś dziwne pytanie, bo nie wiedzą, co on robi. Bo nikt o normalnych zmysłach nie porwałby się na coś takiego. Oni tam tłum by go zabiłby takiego człowieka, rozniósłby za jakieś tam, nie wiem, no takie bałwochwalstwo. Oni wiedzą, dlaczego Jezus to robi, że on mówi, jestem Mesjaszem, mam prawo. I dlatego oni mu nie pytają, jak śmiesz, tylko mówią, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić. I to, jak Jezus im odpowiada, oznacza, że mówi, jesteście ludźmi zatwardziałego serca. Wasze serca i umysły są zamknięte na Słowo Boże. Czemu? Bo nie mówi im wprost, tylko mówi im jakby przez podobieństwo. Mówi im w taki sposób niebezpośredni. Zburzcie tę świątynię, ja w 3 dni ją odbuduję. Przecież nie ma na myśli wcale tej pięknej świątyni. Ale sposób, w jaki to mówi, świadczy o tym, że Jezus mówi, jesteście ludźmi, którzy mają zamknięte serce na Boże sprawy. I to jest jakby wyrok, prawda? I też Psalm 69, z którego pochodzą te słowa, żarliwość, a dom Twój pożera mnie, one ukazują tam sługę Bożego, który jest otoczony ze wszystkich stron przez ludzi, którzy zwalczają Bożą sprawę, tak? I jednym słowem, w ten sposób Jezus dał wyraz tego, z kim ma tam w tym czasie do czynienia, bo to była jakaś delegacja władz świątynnych, ludzi, którzy podeszli, po prostu odpowiadali za porządek, powiedz, jaki znak uczynisz, tak? No właśnie, jaki znak? Wcale nie przemiana wody w wino. Nawet, wiecie, nie te wszystkie znaki mesjańskie, po których Żydzi rozpoznawali, że mają do czynienia z Mesjaszem. Ale Jezus mówi o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. To jest największy ze znaków, który może im dać. A więc Jego śmierć i zmartwychwstanie. W Rzymian, w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w wersecie 4, apostoł Paweł pisze właśnie, podnosząc tę głęboką prawdę, i pisze tak. Rzymian 1:4. Możemy po prostu od początku, dobrze? A więc od pierwszego wersetu. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Prawo do tego, co Jezus zrobił, dawało mu śmierć i zmartwychwstanie. Ta moc powstać do życia z grobu daje mu prawo do tego, by wypowiadać się w kwestiach wiary, by wypowiadać się w kwestiach tego, jak to ma wszystko wyglądać, by wypowiadać się w kwestiach tego, jaki ma być porządek w świątyni, w zborze. I powinniśmy mieć tą gorliwość. Co ludzie mówią, prawda, to trzeba mieć w sercu, zważać na to rzeczywiście. Ale jeżeli znajdujemy w Biblii, co jest Jemu miłe lub co On mówi w tonie rozkazującym, nie wolno nam tego w żadnym razie lekceważyć. A też kiedy my podnosimy w zborze sprawę, ma być tak i tak, miejmy bojaźń. Miejmy bojaźń. Bo tak to może się wypowiadać sam Jezus Chrystus. On jest Panem świątyni. Jest też inna głęboka prawda. Największym cudem, jakiego możemy doświadczyć w swoim życiu, Bożym cudem, jest cud nowego narodzenia. Doświadczenie mocy zmartwychwstania w naszym życiu, w życiu naszych bliskich. Kiedy widzimy, jak ta moc podnosi nas z naszych grzechów, z naszego upadku, do nowego życia. Nic nie jest tak mocnym świadectwem. Ludzie czasami wpatrują się w cuda i to jest ważne, że Bóg działa dzisiaj, On jest żywy. Ale największym z możliwych cudów jest, kiedy jesteś podniesiony z niemocy grzechu do życia w świętości. Czy mamy to świadectwo? Jeżeli mamy, powinniśmy o nim mówić, bo wszyscy ludzie są dotknięci skażeniem grzechu i całe stworzenie wespół wzdycha, oczekując objawienia się synów Bożych, ażeby zobaczyć, że jest możliwe prowadzenie innego życia, życia uświęconego, z Bogiem, zwycięskiego. Dawajmy temu wyraz i zachęcajmy ludzi do tego, by doświadczali tego również w swoim życiu. No i ostatni akapit, a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. To znaczy, że tam się wydarzyło dużo więcej rzeczy. Dużo więcej rzeczy się wydarzyło, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Tego dnia tłumy były w mieście. Żydzi zeszli się na najważniejsze święto, święto Pasch. A Jezus przejrzał wszystkich. Pomyśl, bracie, siostro, Jezus widzi nas, tak jak tu jesteśmy. I to jest i straszne, i piękne. Straszne dla tego, kto żyje w grzechu i nie zamierza się opamiętać. Kto osądza innych, a sam ma nieuporządkowane życie. Ale piękne dla tych, którzy chcą, by Jezus uświęcił wszystkie te miejsca, które jeszcze wymagają uświęcenia. I składają to przed Nim. Panie, Ty widzisz wszystko. Weź ten mój grzech, tę moją słabość, tę moją skłonność, ten mój deficyt, ten mój niedostatek. No właśnie, czy Jezus ma do nas zaufanie? Dlaczego Jezus tam nie miał zaufania do nich? Może po prostu ludzie udają czasami kogoś, kim nie są. To jest dosyć takie typowe dla nas ludzi, prawda? Nie chcemy tak na zewnątrz wszystkiego, zresztą chyba nie powinniśmy nawet, ale przed Bogiem to my musimy być szczerzy. I chciałbym tutaj właśnie, abyśmy bez tych slajdów już, ale otwierając nasze Biblię, popatrzyli na takich kilka miejsc, które wydaje mi się bardzo fajnie pokazują i zachęcają nas do konkretnej postawy. Trochę dalej w Ewangelii Jana, w rozdziale 4, jest historia Samarytanko. Jezus w wersecie 23 i 24 takie słowa wypowiada: nadchodzi godzina, teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem. Ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Dwa razy jest to powtórzone. Jezus miał pretensje do ludzi, którzy się ślizgali w pobożności. Tak wiecie, tak po prostu bardzo powierzchownie Bogu tę cześć oddawali. Dlatego chodzi o to, by ta cześć płynęła z serca. Tam z głębi. I żeby być szczerym przed Bogiem. Zobaczcie, Jezus rozmawia z Samarytanką i ona jest szczera przed Nim. Idź, zawołaj męża. Nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, że nie mam męża. Miałaś ich wielu, a ten, z którym teraz żyjesz, mężem twoim nie jest. Ale to, że ona była szczera z Jezusem, spowodowało, że mogła przyjąć wszystko, co on miał dla niej. Bo zobaczcie, Jezus takiej osoby nie odrzuca. Czemu? Bo Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. My czasami w swojej takim źle pojętej sprawiedliwości mówimy: och, jakie on grzeszne życie prowadzi. A myślę, że wtedy Jezus się nas wstydzi. Bo ten, kto w szczerości przychodzi do Jezusa, bez względu na to, jak poważnie skomplikowało mu się życie, będzie przez Niego przyjęty i będzie przez Niego uratowany, aby to życie wyprostować, aby pomóc mu je uporządkować. Tak się stało z Samarytanką, która chodziła do studni w południe samo, by minąć innych ludzi, by się z nimi nie spotykać, by jej nie wytykano palcami. Jezus jej nie wytknął palcem, tylko ponieważ była szczera, stać było ją na prawdę. Mógł jej usłużyć, tak jak ona tego potrzebowała. I ona jest tutaj przykładem nawrócenia. Ale prawda to jest również Ewangelia. To jest również Słowo Boże. To jest to, jak Jezus postępuje, bo On powiedział: ja jestem prawdą. Patrzcie na mnie i żyjcie w taki sposób. A Jezus jest tym, który wylewa przed Ojcem swoje serce, jest tym, który chce, aby Jego wola się działa, jest tym, który chce wypełnić słowo w każdym słowie, w każdym choćby najmniejszym znaku, w jocie. I jest to cześć, która płynie z ducha, a więc z głębi, z tego odrodzonego ducha lub z tego, które dopiero się otwiera. A więc nie powierzchowna pobożność, ale taka prawdziwa, szczera, do bólu. A w 1 Koryntian, w 3 rozdziale, kiedy apostoł Paweł pisze o naszym dziele, dziele wiary, pisze do wierzących już, to pisze o tym, aby to nasze chrześcijaństwo było wartościowe, aby było, no, przetrwało próbę i w końcu też, aby się ostało w wyniku sądu, żeby się nie okazało, że te nasze dzieła są takie, wiecie, nic nie warte, że nie, nawet nie wytrzymają próby i staniemy nadzy przed Bogiem. 1 Koryntian 3 rozdział, czytamy wersety, no nawet niech będzie 14. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą, albowiem świątynia Boża jest święta, wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Najgorsza rzecz, jaką może zrobić człowiek wierzący, to bagatelizować grzech w swoim życiu. Przychodzić do Boga i tak lekko traktować tę sprawę. A Bóg chce, żebyśmy poddawali się próbom tak, by wiara nasza była cenna, wypróbowana w ogniu. Aby to nasze życie było naprawdę wartościowe, nie życiem na skróty, po łebkach powierzchowne, ale głębokie i dobre jakościowo życie z Bogiem. I w końcu 1 Koryntian 6 rozdział w kontekście również nieczystości seksualnej w życiu chrześcijańskim. Czy nie wiecie, 19 werset, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To znaczy, że co? Świątynia, którą jesteś, jest pańska. Uważaj, jak żyjesz. Uważaj, jak żyjesz. Żyj po Bożemu. Nie bagatelizuj grzechu. I na koniec już zupełnie 1 Koryntian 12 rozdział. Od 7 wersetu. I znowu, że to jest pańska świątynia. Jezus tu decyduje o tym, kto, co, jak. W każdym, i to jest piękne, w każdym. Przejrzał każdego, ale też w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jesteś potrzebny, bracie, siostro. Jesteś pożyteczny, możesz zbudować innych, jeżeli tylko podejmiesz się takiej posługi na rzecz innych. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Jak dobrze, że nikt nie otrzymał wszystkiego i nie otrzyma, to pewne. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. A wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Zostałeś obdarowany, obdarowana. Bóg pragnie, byś usługiwał tym innym. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi i o tym zdecydował Jezus. A więc pełni swoją służbę wyznaczoną ci przez Jezusa, bo w taki sposób możesz budować innych. A wiesz, co to za służba? Musisz to odkryć. Ale Jezus dał ci przeznaczenie, nadał ci konkretne zastosowanie. I On chce, żebyś usługując innym był powodem do tego, by ludzie uwielbiali Boga. Że zostali podniesieni, zachęceni, wzmocnieni. Świątynia jest Pańska. My nią jesteśmy. Niech Jego gorliwość będzie nam bliska. Niech też nas cechuje. Amen.